Teraźniejsza prawda numer 76. Maj, czerwiec 1935 roku. Interesujące odpowiedzi na pytania. Pytanie, co wyobraża dwukrotne wejście Mojżesza na górę Synaj i pozostawanie tam przez 40 dni za każdym razem? Odpowiedź, dla postanowień połączonych z końcem wieku Ewangelii, Mojżesz tutaj przedstawia po pierwsze Chrystusa, głowę, a po drugie ciało z Nim. Góra przedstawia Królestwo. W roku 1874 naprzód głowa, a następnie od roku 1878 ciało, w swych zmartwychwstałych członkach przechodzi do Królestwa poza zasłonę. Pierwsze pozostawanie przez 40 dni na górze przedstawia okres parouzji 1874-1914, zaś drugie pozostawanie tam przez 40 dni przedstawia okres Epifanii 1914-1954. Kiedy Mojżesz za wtórym razem zeszedł z góry, skóra na jego twarzy lśniła się od jasności tak wielkiej, że Izrael nie mógł w nią patrzeć i dlatego Mojżesz musiał nosić zasłonę. To światło przedstawia chwałę klasy Chrystusowej w boskiej naturze, drugi tom, strona 134. Zasłona reprezentuje starożytnych świętych, czwarty tom, strona 777, którzy według przedstawienia dopiero co podanego, nie będą czynni jako ziemska faza królestwa, aż po zakończeniu się drugich pozafiguralnych 40 dni w roku 1954. Pytanie opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1923 roku, na stronie 157. Pytanie, czy to nie jest zaprzeczeniem nauce brata Russella, który uczył, że czas końca był okresem składającym się ze 115 lat, podczas gdy teraźniejsza prawda wyznacza 155 lat na ten okres? Odpowiedź, tak zwane zaprzeczenie jest tylko pozornym, a nie rzeczywistym. W trzecim tomie na stronach 15, 16 i 55 brat Russell wykazuje, że koniec czasu, albo tak zwany Dzień Przygotowania Jehowy obejmuje czas od roku 1799 aż do Królestwa. Powód, dla którego brat Russell, pisząc tom trzeci, nazwał czas końca okresem 115-letnim, jest ten, że on w ten czas myślał, że Królestwo przyjdzie w roku 1914. Jednak nie prędzej aż dopiero w roku 1904, brat Russell zrozumiał, że anarchia nie mogłaby przyjść prędzej, aż po roku 1914, a zatem i królestwo nie mogłoby nastąpić w 1914 roku. O tym czytamy w angielskiej strażnicy z roku 1904 na stronach od 197 do 199, w artykule zatytułowanym, Powszechna anarchia, zaraz, przed lub po październiku 1914 roku. Po roku 1904 brat Russell nie podawał stanowczej daty na ustanowienie fazy królestwa w czasie wtórego przyjścia, lecz zawsze powtarzał, że nie wiedział daty, a również, że nie wiedział jak długo będzie trwał czas ucisku, czyli epifania. Z tego widzimy, że przy pisaniu trzeciego tomu nie wiedział on, jak długim miał być okres zwany czasem końca. Brat Russell, jak już było wykazane w tym piśmie, utrzymywał, że w październiku 1914 roku rozpocznie się Epifania, po której, jak nauczał, miała nastąpić faza królestwa wtórego przyjścia, lecz, jak wiemy, nie dowiedział się o długości czasu Epifanii. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że Epifania tak jak i parouzja jest okresem 40-letnim. A zatem Epifania kończy się w 1954 roku, a od tego czasu faza Królestwa Wtórego Przyjścia naszego Pana zacznie wchodzić. Wiedząc zatem z wyjaśnień brata Russella, że końcem czasu, albo dniem przygotowania Jehowy jest okres od roku 1799 aż do początku Królestwa, i że przyjście Królestwa ma nastąpić przy końcu Epifanii, która zakończy się w roku 1954, to zatem zmusza nas do zrobienia zmiany wykazanej w pytaniu. Wobec tego widzimy, iż nie ma żadnego przeciwieństwa pomiędzy bratem Russellem a nami. Pytanie opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1927 roku, na stronie 55. Pytanie, czy to nie jest zaprzeczeniem nauce brata Russella, który uczył, że Lewici i Gersona, będący na zachodniej stronie przybytku wyobrażają w skończonym obrazie wybrany rodzaj ludzki, tom 6, strona 152, podczas gdy teraźniejsza prawda uczy, że wyobrażają młodocianych świętych w tysiącleciu i po tysiącleciu. Odpowiedź. Znowu odpowiadamy, że to tak zwane zaprzeczenie jest tylko pozornym, a nie rzeczywistym. Gdy brat Russell pisał tom 6, prawda odnosząca się do lewitów w tysiącleciu i po tysiącleciu nie była zupełną. A z notatki, jaka jest dopisana u dołu na marginesie w angielskim 6 tomie na stronie 129, dowiadujemy się, że później poznał on więcej prawdy, bo jak wykazał we wspomnianej notatce, że starożytni święci jako pozafiguralni lewici staną się duchowymi. Powody takiego rozumowania opisał szczegółowo w artykule w angielskiej strażnicy z 1913 roku, na stronach 52 i 53. Ten cały artykuł został przetłumaczony i podany w polskiej strażnicy z grudnia 1915 roku, pod tytułem Ogólny pogląd na Królestwo Chrystusowe. On tam podaje, że główny powód, dla którego pozafiguralni lewici staną się duchowymi, jest ten, że figuralni lewici nie mieli dziedzictwa w ziemi. A to dowodzi, że nikt z tych, co staną się ostatecznie lewitami, w tysiącleciu i po tysiącleciu, nie będzie miał dziedzictwa w ziemi, to jest, iż nie pozostanie w stanie ludzkim i nie odziedziczy ziemi. Wobec tego gersonitami tysiąclecia i po tysiącleciu nie może być wybawiony rodzaj ludzki, ponieważ rodzaj ludzki odziedziczy ziemię i wiecznie na niej pozostanie. Z tego względu gersonici wyobrażają po tysiącleciu klasę duchową, lecz odrębną od maluczkiego statka, wielkiego grona i starożytnych świętych. Dowiadujemy się, że jeszcze jedną pozostałą klasą odrębną od zbawionego świata jest klasa młodocianych świętych, stąd też wnioskujemy, że to oni stanowią gersonitów tysiąclecia i po tysiącleciu, którzy jako lewici nie mają dziedzictwa w ziemi. Z tego widzimy, że nauki brata Russella, odnoszące się do lewitów, nie mających dziedzictwa w ziemi, co wyobraża, że ostatecznie ich poza figury nie będą istotami ludzkimi, mającymi ziemię za swoje dziedzictwo, lecz istotami duchowymi, mającymi dziedzictwo niebieskie, a to zmusza nas do zrobienia zmiany w tym wypadku. W tym nie ma żadnego zaprzeczenia pomiędzy nauką brata Russella a nami, ale raczej widzimy harmonijny postęp prawdy rozpoczynający się w parouzji, a kończący się w Epifanii. Szczegółowe dowody w tym względzie prosimy zobaczyć w artykule o młodocianych świętych w numerze 47. Nauka o młodocianych świętych jest prawdą wyłącznie epifaniczną, która nie była w całości znana za czasów naszego pastora. Z tego więc powodu nie mógł on jasno zrozumieć ani pism odnoszących się do tejże nauki, chociaż wnioskował z pewnych nauk biblijnych, że taka klasa mogłaby istnieć. Zatem widzimy teraz, że w ukończonym obrazie 12 pokoleń, stanowiących obóz izraelski, wyobrażają zbawiony rodzaj ludzki. Pytanie opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1927 roku, na stronie 55. Poniżej podajemy tłustym drukiem notatkę brata Russella, o której wspominaliśmy w powyższej odpowiedzi, a która została opuszczona w 6 tomie w polskim wydaniu. Ta notatka odnosi się do słowa wielka kompania, znajdującego się w pierwszym paragrafie na stronie 152 w 6 tomie, którą należy dopisać u dołu na wspomnianej stronicy. Notatka brzmi w polskim przekładzie w sposób następujący. Ostatnią myślą autora jest, że pewne miejsca Pisma Świętego zdają się uczyć, że starożytni święci nie będą poprzedzać, lecz zaliczeni będą do niższej klasy, aniżeli wielka kompania w ciągu tysiąclecia, lecz, że dostąpią natury duchowej i wyższych zaszczytów przy końcu tysiąclecia. Zobacz margines w tomie 6 angielskim, na stronie 129. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1935 roku, na stronie 48.